Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. Przeżywamy rok życia konsekrowanego, a zatem w naszej dzisiejszej audycji zatrzymamy się przez chwilę nad powołaniami w krajach misyjnych. Krajem, na który dziś spojrzymy nieco szerzej, będą Indie. A naszym gościem jest siostra Bogusława Woźniak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, misjonarek klarytynek, która przez 13 lat pracowała w Indiach.
Czego się siostra przez te 13 lat pracy, posługi w Indiach nauczyła od tych ludzi?
Myślę, że wielkiej gościnności, optymistycznego patrzenia na życie, tego, że Pan Bóg jednak jest i On zawsze się o nas zatroszczy, żeby nie za bardzo przejmować się tym, co życie przyniesie kiedyś tam, ale właśnie troszczyć się o to, żeby dzisiaj przeżyć godnie i żeby jednak pomagać, również dostrzegać pomocy drugiego człowieka, żeby dostrzec tego, który obok mnie jest i też umie się z nim podzielić tym, co ja dzisiaj mam, co jest mi dane. Kiedyś byłyśmy w slumsach i odwiedzałyśmy rodzinę katolicką. Ta kobieta naprawdę nie miała nic w domu. Pamiętam taką sytuację, że dziecko przychodziło z pustym talerzem i w tym momencie mama to dziecko uderzyła, bo była tak bezradna, bo nie miała nic do domu do jedzenia, a to mama była głodna. I kiedy nasze siostry zawiozły jej rowerem torbę z ryżem i żywnością, ona wzięła, dała swojemu dziecku, podzieliła tą żywność i odniosła drugiej sąsiadce, która też nic nie miała w domu, bo akurat była pora monsunu, deszczy i nie było pracy dla mężczyzn na osiedlu. Także tutaj też te sądy jest taka właśnie wielka wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
Kiedy siostra najmocniej doświadczyła w czasie tej pracy działania Pana Boga?
Takim doświadczeniem, które dla mnie było niesamowite z punktu widzenia wiary, to było czas, kiedy budowałyśmy centrum dla dziewcząt, taki internat. I w chwili, kiedy zaczęłyśmy budowę, okazało się, że źródła finansowe zostały przekierunkowane na inną pomoc. No i nasze siostry mówią, że musimy wstrzymać budowę, ponieważ nie ma pieniędzy po prostu. Byłyśmy z siostrami Indyjkami przerażone, bo miałyśmy właśnie tutaj całe szhałdy piachu, cegły zwiezione, robotnicy przyjechali na budowę, a my mówimy, że my nie mamy pieniędzy na dalszą budowę. I byłyśmy tak przerażone, więc siostry moje mówią tak, no słuchaj, no skoro nie mamy pieniędzy i nie wiem co robić, no to trzeba się modlić. No i podjęłyśmy taką nowennę bez limitu, że tak powiem, bezterminowo, do świętego Józefa z taką prośbą o modlitwę, żeby nam pomóc w tej budowie. Sobie przyjęłyśmy dobrowolne posty, aczkolwiek te posty to już były takie przy naszej diecie prawie niemalże wegetariańskie, bo żywność rzeczywiście była akurat bardzo skromna tam, gdzie byłyśmy. Więc przy tych dodatkowych postach, no to my tak, to było naprawdę dla nas wielkie poświęcenie. To było akurat w styczniu. Zaczęłyśmy ofiarę do Pana Boga z prośbą do świętego Józefa, żeby nam jakoś pomógł bez spraw finansowo. Było niesamowite to, że właśnie 18 marca, w przeddzień święta świętego Józefa, dostałyśmy informację, że jedna z organizacji zgodziła się pomóc i wybudowanie całego domu tak od razu i zupełnie. Byłyśmy no niesamowicie szczęśliwe. I w naszym centrum, które już dzisiaj pracuje i jest wypełnione dziewczętami, które mogą się uczyć w naszym domu również, studiować i mieszkać w naszym internacie. Dzisiaj figura świętego Józefa tam jest i siostry wiem, że modlą się do niego i dziękują mu za to, dzięki niemu zaistniał, ale również dzięki naszym dobroczyńcom, bo tutaj nie ma co ukrywać, wiele osób przyczyniło się. I w ten sposób możemy coś doświadczyć właśnie poprzez działanie innych również, że Bóg istnieje, że On nas wspiera, tylko potrzebuje, żebyśmy Jemu zaufali.
Przeżywamy w Kościele Powszechnym rok życia konsekrowanego. Jak właściwie postrzegane jest to życie tam w Indiach?
Ja mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście styl życia sióstr, kapłanów indyjskich, prawda, jest bardzo budujący. Ja spotkałam się z siostrami, które nawet w naszych klasztorach czy w innych, którzy żyją niezwykle skromnie, wręcz biednie, którzy dają świadectwo swojej wielkiej wiary, pobożności, są autorytetem dla ludzi, którzy naprawdę żyją z tymi najuboższymi, którzy ich odwiedzają, chodzą do slumsów, jedzą to, co ludzie jedzą w slumsach, dają niesamowite świadectwo właśnie solidarności, oddania dla tych właśnie najuboższych. Próbują ukazać ludziom, że jesteśmy naprawdę dziećmi jednego Boga i że wszelkie jakieś takie, można powiedzieć, różnice to są tylko bardziej chyba nasze ludzkie podziały niż zamiar Pana Boga. W każdym razie naprawdę ja jestem bardzo zbudowana życiem w ogóle. Bardzo cenię biskupa Nagpur, na przykład biskupa Abrahama, który jest niezwykle bliski swoim wiernym, który potrafi przychodzić, w sensie odwiedzać nie tylko klasztory, ale również domy wiernych, który zainteresuje się ubogimi, zapyta się, czy masz coś zjeść, jeżeli ktoś jest głodny, zaprosi do siebie, do swojego domu, nakarmi. Także są te relacje z ludem są bardzo proste, bardzo takie bezpośrednie. Wiele się od nich nauczyłam. Właśnie, kiedy mówi się siostra, to właśnie w tym słowie w ogóle jest już zawarte nasze posłanie. Być siostrą dla każdego człowieka.
To jak wiele młodych osób decyduje się na takie życie?
W Indiach wciąż jest bardzo dużo powołań. Aczkolwiek to też się zmienia, bo wiele rodzin decyduje się tylko na jedno czy dwoje dzieci, więc to wtedy wpływa również na liczbę powołań w Indiach. Ale wiara chrześcijańska jest bardzo żywa w Indiach i rodziny całe modlą się razem na różańcu, czytają Pismo Święte. W wielu domach, kiedy się idzie wieczorem, słychać właśnie pieśni, które się odśpiewuje w domach. Jest to coś naturalnego, że w rodzinie się modli razem. Dlatego jeżeli dom, rodzina jest Bogiem mocna, to i tych powołania są bardzo mocne. I jeżeli rzeczywiście rodzina wierzy w Pana Boga i tak przeżywa Go autentycznie, tak realnie, to i również ta rodzina szanuje powołanie, które Pan Bóg daje ich dzieciom. A wręcz te rodziny wręcz modlą się powołania dla swoich dzieci. Kastowość jest związana tylko z hinduizmem. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, teoretycznie my nie mamy kast. Ale są na przykład takie różnice, które, nie wiem, gdzieś z pochodzenia tradycyjnie się łączy. To fakt, jest prawda. W naszym zgromadzeniu my od samego początku wychowujemy nasze kandydatki w tym duchu jedności i równości. Że nie ma sióstr wyższych czy niższych kast, nie ma lepszych i gorszych. Równie dobrze może być przełożoną siostra, która pochodzi z bardzo ubogiej rodziny, ale która jest mocna duchem, ma ducha siostrzanego, jak i ta, która jest zamożniejsza. To akurat nie jest żaden element, który decyduje pochodzenie, tylko właśnie same zdolności czy usposobienie siostry, to kim ona jest jako człowiek, jako osoba zakonna. Wydaje mi się, że jest więcej kandydatek z rodzin ubogich. Ktoś powiedział, że ubodzy odczuwają na co dzień większą potrzebę Pana Boga. Dlatego też ta wiara jest u nich mocniejsza, bo oni czują każdego dnia tą zależność od Boga, żeby Jemu zawierzać. Ludzie zamożni wielokrotnie nie czują tej potrzeby. Oni są niezależni, czują się mocni, oni Boga nie potrzebują. A więc też wielokrotnie tutaj, jeżeli chodzi o decyzję pójścia do seminarium czy do klasztoru, to rodzina również decyduje, jeżeli rodzina uzna, że oni nie chcą oddać swojego syna czy córki dla Pana Boga, bo oni mają na przykład firmę, którą trzeba objąć, no to wtedy rzeczywiście ta decyzja jest wręcz bardzo trudna dla tego młodego człowieka.
A czy zdarza się tak, że są w stanie powiedzieć swoim rodzicom nie?
Zdarza się, aczkolwiek bardzo rzadko. I my, jeżeli wiemy, że na przykład rodzina nie zgadza się, że taka bardzo jest rygorystycznie nastawiona negatywnie do powołania swojego dziecka, najpierw staramy się rozmawiać z tą rodziną, bo wiemy, że prędzej czy później to rodzina tak naprawdę skłoni swoją córkę czy syna do powrotu. Jeżeli nie ma tej zgody, to rodzina musi jakby przyjąć, że Pan Bóg powołuje. Jeżeli rodzina to zrozumie i zaakceptuje i poprze, wesprze, to wtedy to powołanie jest mocniejsze, bo wtedy jednak młody człowiek potrzebuje wsparcia swojej rodziny. Ale wiem, że oczywiście są również przypadki, gdzie powiedzmy rodzina na początku była bardzo na nie, że nie chciała, ale w pewnym czasu powołanie było zaakceptowane, przyjęte i dzisiaj dziękuję Bogu za swojego syna kapłana czy córkę, która jest siostrą zakonną.
To co jest największym wyzwaniem w czasie formacji, patrząc też z naszego punktu widzenia?
Po pierwsze, w formacji bardzo musimy długo pracować nad tą formacją osobową. W Indiach młodzież bardzo wcześnie decyduje się na wybór życia. Tak naprawdę większość to w 10 klasie, to jakby po naszym gimnazjum. Czyli w wieku 15-16 lat oni decydują się, czy chcą iść do seminarium, czy do życia zakonnego. I wtedy też rodzice jakby dają wolność wyboru swojemu dziecku. Stąd też młodzież, która wstępuje do klasztoru czy do seminarium, ma jeszcze długi czas nauki i formacji, już będąc właśnie w instytucji. Także ogromną część naszego czasu i energii my spędzamy na to, żeby pomóc temu dziecku, bo to wciąż jest dziecko, bardzo młody człowiek, aby zrozumieć, czym jest powołanie, czym jest bycie chrześcijaninem najpierw, a później właśnie powołanym do życia konsekrowanego. I na tym etapie bardzo wiele osób musi rozeznać, czy w ogóle ma powołanie. Samo wstąpienie do klasztoru, prawda, w wieku 15 lat wcale nie znaczy, że ono tam będzie. Większość z nich odchodzi, bo rozpoznaję, że jednak nie, że to było może takie bardzo dziecinne pragnienie, zafascynowanie, podziw, może dla innej siostry czy kapłana. Natomiast tak naprawdę to ona nie ma tego powołania, czy on nie ma tego powołania. Także tutaj ta formacja ludzka zajmuje bardzo wiele czasu i energii.
Czy jest coś takiego w naszej wierze, w naszych zasadach, co ich najbardziej fascynuje?
Ja myślę, że bycie całkowicie dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Ta wolność, którą my jednak mamy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś przychodziłyśmy z siostrami odwiedzając rodziny w slumsach. Zaczepiła mnie kobieta muzułmanka, która miała chore dziecko. Prosiła mnie na to pomoc i przyszła do naszego domu na drugi dzień, bo dziecko miało świeżb, więc żeby zaaplikować lekarstwa, przyszła do naszego domu. I zapytała się mnie, dlaczego ty nie nosisz zakrycia twarzy? I ja mówię, no bo ja jestem chrześcijanką, jestem siostrą i my nie nosimy, nie zakrywamy twarzy. I ona mówi, no to a gdzie swój mąż? Ja wtedy zaśmiałam się, mówię, no ja służę Panu Bogu, nie mam męża tak jak ty. Ja moje życie poświęcam właśnie służbie Bogu. I ona wtedy mnie zaskoczyła. Spojrzała na mnie z takim zamyśleniem, mówi, no ty jesteś bardzo szczęśliwą kobietą, jesteś wolna. I ja się zdumiałam, bo wiem, że muzułmanki, w ogóle przecież kobiety kochają swoje dzieci, Hindusi kochają swoje dzieci, swoje rodziny. I zapytałam się, dlaczego tak mówisz? Ona mówi, bo ja, żeby wyjść z mojego domu na ulicę, potrzebuję pozwolenia mojego męża albo teścia. I jak gdyby mnie ktoś zobaczył, że nie noszę zasłony na twarzy, to bym nie miała po co do domu wracać. Mówi, a ty jednak jesteś kobietą wolną, ty nie musisz się nikogo bać. Ja myślę, że to właśnie jest coś, czego my nie doceniamy, że my jako kobiety chrześcijańskie mamy ogromnie dużo wolności. Mamy możliwość wyborów, mamy tą pozycję nawet w naszych rodzinach, gdzie rzeczywiście możemy decydować, możemy mówić o naszych trudnościach, o naszych pragnieniach. I wraz z wykształceniem coraz wyższym ta rola też się zwiększa. Coraz więcej jest właśnie kobiet, które są światłe, które mogą uczyć innych, które są właśnie wykształcone i wtedy również ich pozycja w rodzinach czy społeczeństwie wzrasta. I ja się ogromnie cieszę, że właśnie społeczeństwo indyjskie się przemienia w tym kierunku właśnie, gdzie rola kobiet jest coraz bardziej zaawansowana, gdzie te kobiety się organizują i mogą się bronić przed wykorzystywaniem, przed niesprawiedliwością. Chociażby to właśnie to się dzieje, takie wielkie akcje, które właśnie chronią kobiety, ich bezpieczeństwa na ulicach, bronią ich prawa do wykształcenia, do zdobywania zawodów, do wyboru nawet właśnie partnera na życie, małżeństwie.
A ja przypomnę, że naszym gościem była siostra Bogusława Woźniak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, misjonarek klaretynek.
Dziękuję bardzo. Szanowny Boże.
Tu es mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repousse. J'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner. Tu montres le chemin. Tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu. Ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu. Mon bonheur, c'est toi.
Garde-moi, mon Dieu. Ma force est en toi. Garde-moi.
Rozpoczęły się również intensywne przygotowania do 4. Krajowego Kongresu Misyjnego. Będzie on przebiegał pod hasłem Radość Ewangelii, źródłem misyjnego zapału, mówi przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji biskup Jerzy Mazur.
4. Krajowy Kongres Misyjny upamiętnia bardzo ważne daty. Daty dokumentów misyjnych Kościoła. To jest 50 lat od wydania dekretu misyjnego Ad Gentes Soboru Watykańskiego II. Przypada 40. rocznica adhortacji apostolskiej Pawła VI Ewangelii Nuncjandi i 25. rocznica encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio. I kongres misyjny ma za cel ożywić, umocnić, wzbudzić, pobudzić zapał misyjny. Dlatego też hasłem kongresu są słowa Radość Ewangelii, źródłem misyjnego zapału. Tak jak papieże ciągle wspominają i mówią w dokumentach o zapale misyjnym, o duchu misyjnym, o entuzjazmie misyjnym. A Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi takie zdanie wypowiedział: brak zapału jest największą przeszkodą w ewangelizacji. Każdy człowiek wierzący, kiedy spotyka się z Chrystusem, napełnia się radością. Radość napełnia i serce, i życie tego człowieka. Taki człowiek napełnia się nadzieją, taki człowiek napełnia się pokojem, miłością, bo Jezus Chrystus jest źródłem nadziei, źródłem pokoju, źródłem miłości i źródłem radości. I jeżeli człowiek jest napełniony radością tego spotkania, to pragnie pięknem tego spotkania dzielić się z innymi. I dlatego dzielenie się pięknem spotkania z Chrystusem to jest ewangelizacja, to jest działalność misyjna. Nasza odpowiedzialność za misję wypływa z sakramentu Chrztu Świętego. Staliśmy się członkami Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus, Kościoła, który z natury jest Kościołem misyjnym. I nakaz Jezusa Chrystusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie i głoście. To jest testament i on obowiązuje nas dzisiaj, żyjących, chodzących po tej ziemi jako uczniów Jego. Oczywiście, że nie każdy wyjedzie na misję. Są różne formy realizacji powołania misyjnego. Jedną z form jest, kiedy ktoś decyduje się, odpowiada pozytywnie i chce ofiarować swoje życie, swoje talenty i jako kapłan, osoba konsekrowana czy osoba świecka jest posłany do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi w różnych kościołach lokalnych, na różnych kontynentach. Inna z form realizacji powołania misyjnego jest pomoc tym, którzy wyjechali na misję. Ta pomoc może być różnorodna. Ta pomoc może być duchowa i materialna. Duchowa poprzez modlitwę, poprzez ofiarowanie cierpień. I tutaj pomaga nam jeszcze lepiej zrozumieć tę pomoc Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która nigdy nie wyjechała na misję, a dzisiaj ją czcimy jako patronkę misji misjonarzy, dlatego że poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień ona pomagała, wypraszała potrzebne łaski dla głoszących Ewangelię i łaskę nawrócenia, łaskę wiary dla nieznających jeszcze Chrystusa. Inną formą jest pomoc materialna, bo misjonarze, żeby móc głosić Ewangelię, potrzebują także tego zaplecza materialnego, bo najczęściej są to kraje biedne, są to biedni ludzie i Kościół zawsze, tak jak w Afryce, oprócz głoszenia Ewangelii i posługi sakramentalnej w kościele jako budynku, zawsze ewangelizował poprzez szkolnictwo, ośrodki zdrowia, ale też jeszcze kolejna forma pomocy. Tak jak dała nam przykład błogosławiona Maria Teresa Ledochowska, poprzez słowo pisane, przekazywać informacje, informować o misjach, informować o Kościele, który cierpi, o Kościele, który jest prześladowany, przez to wzbudzać świadomość wiernych. To jest ta animacja misyjna.
Czwarty Krajowy Kongres Misyjny rozpocznie się 12 czerwca w Warszawie. Pierwszy dzień będzie poświęcony refleksji naukowej. Duża konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugi dzień będzie podzielony na 3 stacje. Dziecięcą, która odbędzie się na Torwarze, młodzieżową w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze oraz trzecia dorosłych, która będzie przebiegała w Kościele Wszystkich Świętych. Natomiast trzeci dzień kongresowy będzie przeniesiony już do poszczególnych diecezji, gdzie pod przewodnictwem ordynariuszy będą odbywały się uroczyste liturgie oraz spotkania z misjonarzami i kiermasze misyjne.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Intencja misyjna na styczeń.
Radość to pełne pokoju zawierzenie się Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Wypływa z bycia z Nim, jest Jego darem. Prawdziwa radość nie jest zwykłym, przejściowym stanem ducha, ale rodzi się ze spotkania z żywą osobą Jezusa, z oddania swego życia do Jego dyspozycji oraz przyjęcia Ducha Świętego w całej Jego mocy. Radość jest owocem Ducha Świętego. Jest połączona z darem pokoju, wiary, nadziei i miłości. Zdarza się współczesnym apostołom Jezusa, że ją gubią. Nie trudno jest w życiu zagapić się, zakręcając się wokół osi własnych problemów, dać się porwać nowoczesnym trendom i zgubić właściwy kierunek. Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium przypomina nam, że zakonnicy powinni iść za Panem w sposób szczególny i profetyczny, bo z Nim zawsze radość rodzi się i odradza. Będąc ludźmi radości i pokoju, niech żyją świadomością wybrania i posłania, niosąc światu nadzieję. Namaszczeni do służby bliźnim, niech zdążają na różne peryferie egzystencji człowieka. A ci, którzy się zgubili, niech powrócą do pierwszej, urzekającej miłości Pana, która pociągnęła ich ku Niemu. Chodzenie bowiem z Jezusem po współczesnych drogach świata i zaprzyjaźnianie z Nim innych to wspaniała przygoda miłości. Ten, kto spotkał Chrystusa we własnym życiu, doświadcza w sercu prawdziwej wolności i radości, której nikt i nic nie zdoła zniszczyć. W styczniu módlmy się więc za osoby konsekrowane, zakonnice i zakonników, by na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.
Zapraszam Państwa także na przegląd prasy misyjnej. W najnowszym numerze Misje Dzisiaj możemy przeczytać o tym, jak osoby konsekrowane angażują się w dzieło misyjne Kościoła. Klęcząc przed Jezusem w hostii, ogarniamy modlitwą uwielbienia i błagania wszystkie miejsca świata, gdzie docierają misjonarze z dobrą nowiną, napisała jedna z sióstr ze zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego Odwieczystej Adoracji. Jak wygląda ich modlitwa i wstawiennictwo za światem? O tym w raporcie Świat zza krat. Natomiast jak wygląda życie konsekrowane w Chinach? O tym możemy dowiedzieć się z rozmowy Marioli Krysteckiej z siostrą Katarzyną W., która od 7 lat studiuje w Polsce. Jak podkreśla, miała wszystko – chłopaka, pieniądze i modne ubranie, ale nie była szczęśliwa. Słowa Jezusa pragnę zmieniło jej życie i spowodowało cud wydostania się zza Wielkiego Muru Chińskiego. O tym w raporcie Siostra Wolności. Inna z sióstr, siostra Bejzyma, od 20 lat posługuje w Brazylii. Jak wyznała, Bóg posługuje się mną jako narzędziem, aby trafić ze swoją łaską do ludzkich serc. W jakie dzieła angażuje się siostra? Do jakich ludzi została posłana? Jak doświadcza nieustannie Bożego działania? O tym w artykule w brazylijskim Terroreiros. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za miesiąc.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.